W Radiu Maryja Czas na Wiadomości zapraszamy.
Komisja Europejska wszczęła dodatkową procedurę wobec Polski o naruszenie prawa Unii w kwestii Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego.
Stwierdziła, że Polska narusza prawo Unii Europejskiej, zezwalając Izbie Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego, której niezależność i bezstronność nie jest zagwarantowana, na dalsze podejmowanie decyzji w sprawach, które mają bezpośredni wpływ na sędziów.
Komisja Europejska przekazała, że to nowy zarzut do postępowania w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego, wszczętego przeciwko Polsce w kwietniu w związku ze zmianami legislacyjnymi dotyczącymi sądownictwa.
Poseł Marek Ast, szef Sejmowej Komisji Sprawiedliwości, ocenił, że decyzje Komisji Europejskiej to wtrącanie się w wewnętrzne sprawy Polski. Zaznaczył, że ta sytuacja pokazuje, jak ważne są negocjacje budżetowe z Unią Europejską w kontekście powiązania z nimi kwestii praworządności.
To pokazuje jednoznacznie, że jeżeli zaakceptujemy to rozwiązanie tego rodzaju sytuacje wtrącania się w nasze wewnętrzne sprawy będziemy mieli na porządku dziennym i na zasadzie dokładnie takiej, że w innych starych krajach Unii Europejskiej rozwiązania, które w sferze wymiaru sprawiedliwości przyjęliśmy, obowiązują, natomiast Polska jest traktowana jako to państwo drugiej kategorii, na to się zgodzić nie możemy.
Obecnie toczą się dwie procedury o naruszenie prawa przeciwko Polsce. Jedna związana jest z reżimem dyscyplinarnym, a dokładnie Izbą Dyscyplinarną Sądu Najwyższego.
Druga procedura dotyczy innych zmian w wymiarze sprawiedliwości, w tym kwestii dotyczących odpowiedzialności dyscyplinarnej sędziów. Decyzja Komisji Europejskiej rozszerza właśnie tę procedurę.
Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski zabrał głos w sprawie rezolucji Parlamentu Europejskiego dotyczącej tzw. aborcji w Polsce.
Ksiądz arcybiskup Stanisław Gądecki wydał oświadczenie, w którym wskazał, że w dyskusji o życiu ludzkim nie ma mowy o kompromisie.
Parlament Europejski uznał wyrok Trybunału Konstytucyjnego dotyczący zakazu zabijania dzieci nienarodzonych z powodu ciężkich wad płodu za ograniczanie praw kobiet.
Ksiądz arcybiskup wskazał, że już sam tytuł dokumentu, jaki wydała Bruksela, jest mylący, ponieważ w świetle prawa prawo do aborcji nie istnieje.
Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski podkreślił w oświadczeniu, że prawo do życia ma pierwszeństwo przed prawem wyboru.
W dyskusji o aborcji najważniejsze nie są prawa przeciwników ani prawa zwolenników aborcji, ale prawo dzieci. I to prawo podstawowe, bo prawo do życia, które niezależnie od okoliczności powinno być gwarantowane każdemu dziecku i prawnie chronione. Prawo do życia jest podstawowym prawem człowieka. Zawsze przysługuje mu pierwszeństwo przed prawem wyboru, gdyż żaden człowiek nie może autorytatywnie dopuszczać możliwości zabijania drugiego.
Ksiądz arcybiskup Stanisław Gądecki podziękował też obrońcom życia za starania, jakie podejmują w celu ochrony nienarodzonych.
Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski zaznaczył, że środowiska pro-life są głosem tysięcy dzieci w łonach matek, których życie jest zagrożone.
Pomagajmy tym, którzy pomocy potrzebują, ale rzadko o nią proszą. Taki apel popłynął od pary prezydenckiej w Międzynarodowym Dniu Osób Niepełnosprawnych.
Więcej w relacji redaktor Zuzanny Dąbrowskiej.
Prezydent Andrzej Duda oraz pierwsza dama Agata Kornhauser-Duda opublikowali nagranie, w którym zwracają uwagę na sytuację osób niepełnosprawnych. Para prezydencka apeluje o szczególną wrażliwość i wsparcie dla tych, którzy każdego dnia zmagają się z chorobą. Pierwsza dama zaznacza, że 3 grudnia to dzień wszystkich, którzy w codziennym życiu walczą z jakąkolwiek niepełnosprawnością.
Osobiście przez ostatnie lata miałam okazję rozmawiać z setkami, jeśli nie tysiącami niepełnosprawnych. I często odnosiłam wrażenie, że niewidzący widzą więcej. Niesłyszący bardzo uważnie słuchają. Niepełnosprawni fizycznie zaskakują sprawnością, a niepełnosprawni intelektualnie odkrywaniem tego, co w życiu najważniejsze, że miłość i szacunek należy się każdemu człowiekowi.
Prezydent Andrzej Duda zwrócił uwagę, że wśród niepełnosprawnych są nasi dalecy i bliscy znajomi, koledzy i koleżanki z pracy, przyjaciele, przyjaciółki, sąsiedzi, a także bardzo bliskie nam osoby. Oni wszyscy bardzo często walczą ze stereotypami, z uprzedzeniami i pokonują bariery, które wydają się nie do pokonania, wskazuje prezydent Andrzej Duda.
Polska ratyfikowała konwencję ONZ o prawach osób niepełnosprawnych w 2012 roku. Ostatnie kilka lat to ważne kroki prowadzące do jej realnego wdrażania w życie w naszym kraju. Począwszy od programu Dostępność Plus, poprzez programy wsparcia realizowane w ramach polityki społecznej, po opracowywane w tej chwili wieloletnie strategie na rzecz osób z niepełnosprawnościami.
Para prezydencka zapewnia o swojej solidarności oraz gotowości do wspierania niepełnosprawnych. Zuzanna Dąbrowska, Warszawa.
Prace poszukiwawcze polskich ofiar na Ukrainie będą możliwe dopiero po odnowieniu mogiły UPA na wzgórzu Monasterz w jej pierwotnym kształcie.
Taką deklarację złożył w czwartek w Warszawie szef ukraińskiego IPN-u Anton Drobowicz. Spotkał się w stolicy z prezesem polskiego IPN-u, doktorem Jarosławem Szarkiem.
Było to pierwsze oficjalne spotkanie szefów obu instytutów. Prezes Jarosław Szarek powiedział, że była to kilkugodzinna, dobra i szczera rozmowa.
Spotkanie dotyczyło głównie kwestii poszukiwań na Ukrainie pochówków polskich ofiar z okresu II wojny światowej i upamiętnień, powiedział szef polskiego IPN-u.
Rozmawialiśmy o kwestii ekshumacji, kwestii upamiętnień. Umówiliśmy się co do kolejnych spotkań. Powstał również pomysł zorganizowania grupy roboczej, która ma rozstrzygnąć jedną chyba z najbardziej spornych w tym momencie kwestii wokół upamiętnienia w monastyrzu. Taka grupa robocza mogłaby już zacząć pracę na początku przyszłego roku. Jednocześnie cały czas domagamy się zgody na prowadzenie poszukiwań ekshumacji na Ukrainie.
Szef IPN-u Ukrainy Anton Drobowicz oświadczył, że będzie to możliwe po odnowieniu mogiły UPA na monasterzu w jej pierwotnej wersji.
W ostatnim czasie była ona odnawiana przez polskie władze, jednak jak ocenił Drobowicz, nie w formie, którą akceptuje Ukraina. Z punktu widzenia polskiej strony odnowienie to jest właściwe.
Solidarność pracowników banków handlu i ubezpieczeń apeluje do prezydenta Andrzeja Dudy, by wstrzymał się z podpisaniem noweli w sprawie handlowej niedzieli 6 grudnia do poniedziałku 7 grudnia. Związkowcy napisali w tej sprawie list otwarty.
Podkreślają w nim, że opóźnienie podpisania przepisów jest obecnie jedynym sposobem na to, by najbliższa niedziela pozostała wolna od handlu. Nowela trafiła do prezydenta po tym, jak w środę Senat przyjął ją bez poprawek.
Solidarność ma coraz większe obawy, że prawo do wolnej niedzieli dla pracowników handlu zostanie im ponownie odebrane, co zapoczątkuje niedziela 6 grudnia.
Przewodniczący handlowej Solidarności Alfred Bujara przypomina, że pracownicy handlu zaufali prezydentowi Dudzie, iż będzie gwarantem wolnych niedziel. Teraz, jak mówi, oczekują, że nie dopuści do tego, by branża musiała pracować 6 grudnia.
Pracownicy handlu zaufali panu prezydentowi w czasie wyborów, popierali go po to, aby był dla nas gwarantem wolnych niedziel, bo spodziewaliśmy się, że może przyjść taki moment, że tutaj decyzja prezydenta będzie istotna. I dzisiaj pan prezydent może się właśnie wykazać i również poprzeć pracowników handlu, pokazać, że prawie 2-milionowa rzesza kobiet też zasługuje na szacunek w dobie tak trudnej pracy, pandemii, w czasie właśnie tego kryzysu, a ta niedziela 6 grudnia naprawdę nikomu jest niepotrzebna. Handel się dzisiaj odbywa w Polsce w godzinach nawet i nocnych.
Wiceszef Kancelarii Prezydenta Paweł Mucha poinformował w czwartek w mediach, że rozstrzygnięcie Andrzeja Dudy w sprawie ustawy, która znosi zakaz handlu w niedzielę 6 grudnia, będzie dość szybko z uwagi na to, iż termin nie jest długi.
Na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim odbyło się w czwartek międzynarodowe sympozjum Ekologia, nauka czy ideologia. 19. już spotkanie naukowe wpisało się w cykl debat Przyszłość cywilizacji Zachodu.
Z powodu epidemii sympozjum odbyło się online. Współorganizatorem wydarzenia były WSKSiM i UKSW.
Prelegenci, a wśród nich przedstawiciele świata nauki i kościoła, dyskutowali o ekologii w perspektywie filozoficznej.
Głos zabrał m.in. ojciec dr Zdzisław Klawka, rektor Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu. Mówiąc o szerokim rozumieniu pojęcia ekologii, podkreślił, że termin ten sprowadza się też do mediów.
Ze wszystkich znaczeń najbardziej oczywistym jest rozumienie ekologii jako ochrony środowiska, czyli naszego domu, w darze otrzymanego Twórcy. A zatem ekologia mediów sugerowałaby nam najpierw jakiś stan zanieczyszczenia, zagrożenia środowiska komunikacji społecznej i potrzebę równocześnie oczyszczenia tego środowiska komunikacji. To, że ten stan jest zagrożony, to nie ulega wątpliwości. W tym kontekście ekologia mediów zdaje się stanowić sformułowanie służące powinności ochrony prawdy i oparty na niej komunikacji społecznej.
Historyk profesor Mieczysław Ryba wskazał, że te trendy ideologii ekologistycznej wpisują się w neomarksistowską rewolucję, która ma miejsce w Europie.
W tym kontekście podkreślił, że ogromnym zagrożeniem dla nauki jest wprowadzanie cenzury.
Otóż wielu, może można by zaryzykować w większości uniwersytetów świata zachodu, tym czynnikiem filozoficznym, tą twarzą uniwersytetów jest neomarksizm, który oczywiście w różnych aspektach się przejawia później, w pewnych trendach feministycznych, radykalnych, pewnych trendach tej rewolucji seksualnej, koncepcji chociażby rodziny, człowieka w relacjach społecznych, no i pewnych trendach ekologistycznych również, co jest wspierane finansowo przez różne czynniki takie globalne, mające i granty, mające i możliwości dofinansowania takiego, a nie innego modelu nauki, ale w pewnym momencie, kiedy to nie wytrzymuje krytyki, albo kiedy to wszystko boi się krytyki, wprowadza się element cenzury.
Patronat medialny nad międzynarodowym sympozjum objęły m.in. Radio Maryja i Telewizja Trwam.
A to były wiadomości w Radiu Maryja.